Dzień dobry Państwu. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, a my szeleścimy w Miastobrzmieniu. Tutaj Justyna Wydra
i Szymon Szwajger. Dzień dobry.
Dzień dobry. Będziemy dzisiaj, jak zawsze, w trzecim odcinku jesteśmy, ale powiedzmy, że jak zawsze, opowiadać Państwu o książkach, które ze sobą przynieśliśmy. Ja się przyznam od razu, że ja książki ze sobą dzisiaj nie przyniosłam, ponieważ czytałam ją w formie e-booka, ale będę opowiadać o Ołowianych dzieciach, zapomnianej epidemii Michała Jędryki.
Ja książkę przyniosłem. Książka jest, jak to Justyna na wstępie powiedziała, o matko, jakie to grube. Książka nie nowa, ale wydaje mi się, że bardzo ważna. Nie wiem, czy nie jedna z ważniejszych, jakie w XXI wieku zostały wydane do tej pory. Głód. Nie głód pana Hamsuna, który pewnie kojarzymy.
No właśnie. Też chciałam przynieść głód.
Autorem jest Martin Caparos, bądź Caparos, nie wiem jak, przyznam się, że nie wiem jak powiedzieć, argentyński pisarz w każdym razie. I to jest reportaż. I na razie tyle, potem więcej.
Dobrze.
O tym co i dlaczego.
Umówiliśmy się, że zaczniemy od pana Michała Jędryki. Ja zresztą jestem świeżo wczoraj po spotkaniu online z panem Michałem Jędryką. Jego książka Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia wyszła dosyć niedawno nakładem Krytyki Politycznej. Zresztą redaktorką książki była Kinga Dunin, także nazwiska same ciekawe. I to jest taka książka reportażowa z jednej strony, a może to jest wydawnictwo Czarne. Nie chcę teraz przekłamać. Czarne albo Krytyka Polityczna, sprawdźcie sobie.
Stawiam na Krypola.
Może
ale
być, może być,
błądzę.
Tak, no. Pierwsze skojarzenia zwykle są najlepsze, ale dobra, to sprawdzę, co potem napiszę Państwu gdzieś w jakimś komentarzu pod postem do podcastu. Natomiast sama książka jest istotna i Michał Jędryka, który pochodzi z Katowic-Szopienic i mieszkał jako dziecko w sąsiedztwie Huty. I ta Huta jest jedną z głównych bohaterek książki Ołowiane dzieci. Rzecz cała dzieje się w latach 70. Książka jest na poły reportażowa, na poły jest to fikcja literacka. Składa się z dwóch części i jest też takich dwóch głównych, poza Hutą, dwoje głównych bohaterów. Pierwszym bohaterem jest chłopiec, który dorasta w Szopienicach w latach 70. Cała jego rodzina pracuje w Hucie. I on jakby z cieniem tej Huty się wychowuje. Natomiast drugą bohaterką książki jest pani doktor Jolanta Wadowska-Król, młoda lekarka, matka trójki dzieci, która pracuje w lokalnej przychodni pediatrycznej i od tej pory będę ją nazywać Królową, bo tak na nią też mówili mieszkańcy Szopienic. I ona się zorientowała w pewnym momencie, bo tak może musimy wrócić do PRL-u, jeżeli mam opowiedzieć o tej książce. W PRL-u, wbrew temu, co było bardzo wiele złych rzeczy i nie był to najwspanialszy ustrój świata, natomiast jedna rzecz stała na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o medycynę. Medycyna pracy w PRL-u była dosyć dobrze rozwinięta. Również jeżeli chodzi o opiekę nad hutnikami, to znaczy w Szopienicach istniał szpital, poliklinika dla hutników. Regularnie ich badano. Badano poziom ołowiu między innymi w ich ciałach. Sprowadzano też dla nich na przykład specjalne maski, które miały chronić przed ołowiem, który gdzieś krążył w powietrzu i opadał w postaci pyłu w okolicy Huty i w samej Hucie. Także o pracowników Huty dbano. Natomiast nikt nie pomyślał o tym, żeby zadbać o ich dzieci. Znaczy w samym sąsiedztwie Huty Szopienickiej mieszkały, były takie bieda osiedle, to się zdaje się nazywało targowisko. I na tym targowisku mieszkali najbiedniejsi mieszkańcy Szopienic. Oczywiście pracujący w Hucie, albo już nie pracujący, bo nie będący w stanie pracować. Spora też część tak zwanego, tak zwanych ludzi pozaklasowych, takich, którzy już nie pracowali, którzy gdzieś tam pili. Mieli dzieci oczywiście ci ludzie. I królowa zauważyła, badając te dzieci, że wiele z nich ma objawy ołowicy. I zaczęła temat badać głębiej. Na początku chciała po prostu porównać zdrowie tych dzieci, które miały ewidentne objawy ołowicy. Ona między innymi objawia się dużo różnych objawów neurologicznych. Są takie ubytki, jeżeli chodzi o rozwój intelektualny, fizyczny, uszkodzenie stawów. Dużo tam, długa jest lista schorzeń, które wypływają z ołowicy. Natomiast jedną z takich widocznych na pierwszy rzut oka cech osób, które mają ołowicę, jest taki rąbek na dziąśle, taki ciemny. Mhm. I te dzieci ten rąbek miały. Niektóre z nich miały problemy z chodzeniem. I ona właśnie jakby znalazła takiego chłopca, który naprawdę był już w ciężkim stanie. Ten chłopiec, zresztą opowiem o nim, on żyje do dziś, ale zaczęło się od niego. I królowa później zwróciła się o pomoc do pani doktor Bożeny Hager-Małeckiej. To też jest ciekawa postać, o której opowiem. I dzięki jej poparciu, bo Małecka miała poparcie w wysokich kręgach PZPR-owskich w Katowicach, dzięki jej poparciu udało się królowej przebadać dzieci w Szopienicach. To trwało mniej więcej rok. Od momentu, kiedy zaczęła, do momentu, kiedy dzieci z tych najbardziej zagrożonych terenów, czyli najbliższych Hucie, zostały wywiezione do prewentorium na pół roku. Prewentorium było chyba na Kubalonce, tak, na Kubalonce. I one tam miały odpocząć od ołowiu. Najpierw była detoksykacja, a później się po prostu przywracało je do zdrowia. W tym czasie ich rodziny były wysiedlane. Przenoszone do nowo budowanych bloków. Co ciekawe, część z nich część miała mieszkać na ulicy Gliwickiej, w sumie w sąsiedztwie tego terenu, gdzie wcześniej mieszkali, ale niektórych chciano wysiedlić do Sosnowca. I to nie, się nie spotykało z zainteresowaniem wysiedlanych. Cała akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie. Dzieci faktycznie z tego prewentorium wracały już do nowych mieszkań, ich rodziny były już przesiedlone. Natomiast ciekawe jest również to, co się stało. Wyburzono te domy, poprawiono gdzieś opiekę medyczną, dbano o to, żeby zmniejszyć emisję ołowiu. Oczywiście to wszystko się działo w PRL-u. Musimy pamiętać, że wtedy najważniejsze były wydobycia i normy, tak, produkcji.
No właśnie o to miałem pytać. Czy z emisją coś zrobiono, czy po prostu przeniesiemy ludzi dalej i będziemy truli, a oni się będą truć mniej, bo będą parę kilometrów stąd.
Trochę zrobiono, trochę nie zrobiono. Mm-hmm. Oczywiście cała sytuacja zmarła śmiercią naturalną, kiedy najpierw upadł PRL, a potem wreszcie Hutę zamknięto ostatecznie w roku 2008. Oczywiście z roku na rok było lepiej, jeżeli chodzi o to, jak Huta traktowała, Huta żywicielka i Huta trucicielka, jak ona traktowała swoich pracowników i ich rodziny. Ale wiadomo, że to do zera nie spadło, zresztą ten teren wciąż jest przypuszczalnie mocno skażony. Natomiast królowa, ona była taką zwykłą, można powiedzieć, lekarką, pediatrą, zrobiła kawał pracy, naprawdę była też bardzo odważna, bo za to, co zrobiła, mogła dostać medal, ale mogła równie dobrze wylądować w więzieniu, bo to jednak było postawienie się władzom partyjnym. Nie trafiła do więzienia, ale miała mnóstwo materiału na podstawie, bo przebadała, nie wiem, kilka tysięcy dzieci. Na tej podstawie mogła swobodnie napisać doktorat. Nie zrobiła tego, nie pozwolono jej. Nie pozwolono jej, odebrano jej w ogóle ten temat i Hager-Małecka gdzieś też się z tego w pewnym momencie wycofała. To wszystko się w ogóle oparło o Ziętka o Gierka ostatecznie.
No bo to jakby region przecież, oczko w głowie i jeszcze przemysł ciężki, oczko w głowie, oczka w głowie, wszystko same takie w zasadzie
pieszczoszki.
Gorszego miejsca, żeby uprawiać whistleblowing, jak to się teraz nazywa w PRL-u, nie można sobie było znaleźć, bo to samo centrum, jądro systemu i sama jego chluba.
No tak, tylko tutaj okazuje się znowu, że koneksje są wszystkim. Znaczy sama doktor Król nie miała jakiejś znajomości, ale znała doktor Hager-Małecką, a doktor Hager-Małecka była córką niejakiego Hagera, który był komisarzem trzeciego powstania śląskiego, w którym niejaki Ziętek brał udział jako jego podwładny.
No to znowu wraca, bo te rządy Jorga, one były takie paternalistyczne strasznie. Tak. Niby mamy komunizm, on tu rządził troszeczkę w zasadzie jak taki w księstwie swoim udzielnym i to miało swoje strony złe, ale też z drugiej strony ciężko tutaj o jakichkolwiek demokratycznych mówić zasadach. I ten, natomiast no, było w tym jego ojcowskim takim urządzeniu, tak, tak. To się przydawało, mówiąc tak. krótko po prostu. Tak, tak to, że rządził... York mówił, ma być tak, to zrobimy było. Tak i było.
Było,
i już.
Tak, tak, tak. York kazał przesiedlić rodzinę z terenów najmocniej skażonych ołowiem. Z tego najbliższego sąsiedztwa Huty i to zostało wykonane, natomiast później Małecka, znaczy nie sama Małecka, tylko doktor Król została zablokowana, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie tej wiedzy przez następcę Jorga, niejakiego Zdzisława Grudnia, o ile nie pomyliłam imienia, bo on miał brata...
Nie, Zdzisław był tak sławny człowiek.
Zdzisław miał brata Mieczysława, ale to chyba akurat Zdzisław był tutaj...
Towarzysz Decymber, jak go nazywano.
Tak jest, dokładnie. więc on zablokował, znaczy on po prostu no, nie pałał miłością tak, do tej całej sytuacji i z samej, nie wiem z jakich powodów, no, niemniej jednak politycznie cała sprawa została zablokowana, ale... Królowa zdążyła pomóc dzieciom. I co ciekawe, pani doktor Król żyje do dziś. Mhm. Jeszcze może wspomnę, zanim powiem o pani doktor Król na sam koniec, to chciałam wspomnieć o Michale Jędryce i o tej drugiej warstwie narracyjnej książki. To jest historia, no to nie jest jeden do jednego historia autora, bo Michał Jędryka wspomina, że jako dziecko on też trafił do tego prewentorium. Mhm. On nie był bardzo zatruty. Jak to mówi, królowa postawiła przy jego nazwisku tylko dwa krzyżyki. Dwa krzyżyki oznaczały średnie zatrucie, cztery krzyżyki to było zatrucie bardzo, bardzo silne. Normy ołowiu u dzieci tak najsilniej zatrutych były przekroczone około 1000-krotnie.
O matka boska.
Także to po prostu, no było to niewyobrażalna ilość ołowiu w organizmie. I Michał Jędryka mówi, że jak zajął się tematem, jak się nim zainteresował, to tak naprawdę musiał odgrzebać w pamięci ten cały pobyt w prewentorium, całą tą sytuację, ponieważ on nic z niej nie pamiętał. I jak rozmawia ze swoimi kolegami z Szopienic, z którymi się wychowywał i oni też tą sytuację przeżyli, oni też nic nie pamiętali. Mówi, przypuszczalnie dlatego, że wtedy się z dziećmi nie rozmawiało i po prostu brano te dzieci z domu, wyrywano je od rodziców i wywożono do prewentorium. To nie jest tak, że to się działo bez zgody rodziców. Rodzice wiedzieli i zgadzali się na to. Zresztą, to ciekawe, mieszkańcy Szopienic byli praktycznie doskonale świadomi, że Huta ich truje. Tylko po prostu tak zawsze było.
A to rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, że no, to jakby znak czasów. Wtedy tak po prostu było.
Tak
wiedział
było.
Się. Pamiętasz, wspominaliśmy, że w naszej okolicy zakłady, nie wiem jak nazywały się teraz, są zupełnie w innym miejscu już historycznie, z innym właścicielem i zupełnie co innego pewnie robił, polskie odczynniki chemiczne.
O tak.
Była taka powszechna świadomość, poch w nocy puszcza tak. coś, co jest gryzące, niefajne i robił to...
Śmierdzi, brudzi, śmierdzi. Trzeba zamykać okna
ja
od strony
Ja pamiętam, jak
pochu.
Moja mama mówiła, oho, znowu z pochu puścili, trzeba tak, zamknąć tak. okna. I ty masz to samo wspomnienie.
Ja mam dokładnie to samo wspomnienie białych prześcieradek, które moja mama parę razy zdarzyło jej się zapomnieć, ściągnąć z balkonu i te białe prześcieradła rano były żółte.
Ja też mówiłem, och, drapie mnie w gardę. Tak, tak, synek, bo mama poch znowu puścił, tak. trzeba się pozamykać.
Tak. A to ja pamiętam lata 80, czyli to było już później, ale tak po prostu robiono, tak gdzieś pod osłoną nocy wypuszczano do rzek ścieki, które w ciągu dnia udawano, że się gdzieś tam oczyszcza. Ściągano filtry z kominów i wypuszczano te smrody, których nie można było w ciągu dnia wypuszczać.
I tak po prostu było.
Tak było.
Gdzieś ta świadomość ekologiczna to dopiero naprawdę właśnie ze schyłkiem PRL zaczęło być jasne, że wcale nie musimy się zgadzać na to, żeby nas podtruwano.
Ale tutaj jakby ta książka Jędryki jest jak najbardziej do przeczytania, bo to jest po prostu też ciekawa historia. Warto do niej sięgnąć. Tam bardzo wiele wątków jest poruszonych, bo i ten śląski matriarchat się tam pojawia. I właśnie ta doktorka, która po prostu jest sama, tylko dlatego, że jest doktorką, jest autorytetem, więc się jej słucha. I ta jej niesamowita ilość pracy, którą ona włożyła i to, że generalnie wszyscy byli świadomi tego, że jest zagrożenie dla rodzin, dla dzieci, natomiast nikt z tym nic nie robił, nie sądzono, żeby coś się dało z tym, że to ludzie się z tym godzili. Taka śląska dupowatość trochę, o tym też myśmy trochę rozmawiali wczoraj. czasie spotkania z panem Michałem. Natomiast ciekawe jest to, czego w książce tak naprawdę nie ma, albo co jest tylko lekko wspomniane. To znaczy, Jędrka mówi, że on nie jest socjologiem, nie jest medykiem, nie jest naukowcem, ale jakby ludzie z Szopienic, szczególnie z sąsiedztwa Huty, do tej pory są postrzegani i byli postrzegani jako tacy trochę, nie wiem, nie chcę użyć słowa gorsi, ale trochę mniej może inteligentni, mm-hmm. tacy z problemami, te rodziny takie rozpadające się, takie pijące, które sobie nie radzą. I on mówi, że nikt nie zbadał, czy to przypadkiem nie jest wpływ ołowiu. Ołów tak działa degenerująco na mózg. Więc mm-hmm. to mogło mieć, natomiast to nikogo nie obchodziło. I do tej pory żyje kilku z ludzi, którymi doktor Król się opiekowała, kiedy oni byli dziećmi. Doktor Król też żyje. I Michał Jędryka zapytał panią doktor, czego by chciała w tym momencie, bo ona mówi, ten doktorat to już mówi, to już nie chce do tego wracać, sprawa zamknięta, ona już nie jest tym zainteresowana. Zresztą kilka osób się doktoryzowało na tych jej badaniach w międzyczasie. Natomiast ona mówi, że ona by chciała, ponieważ opiekuje się na przykład tak zwanym pacjentem zero, czyli tym chłopcem, u którego pierwszego zauważyła ołowicę i od którego wszystko się zaczęło. On jest niepełnosprawny, mieszka w jednopokojowym mieszkaniu z dwoma braćmi. Żaden z nich sobie nie radzi z biurokracją, więc miasto im podnosi czynsz, a oni nie mają tego czynszu z czego płacić. I jej się marzy, żeby ktoś się nimi zaopiekował po prostu, żeby to nagłośnić i żeby to gdzieś trafiło do opinii publicznej, co mam nadzieję troszeczkę za pomocą tego podcastu również uda nam się zrobić. I mówi po prostu, tych ludzi porzucono, nikt się nimi nie interesuje. I to jest taka smutna konkluzja tej książki. Natomiast optymistyczna jest taka, że jednak dzięki takim książkom i osoby takie jak pani doktor Wadowska-Król i sama ta sytuacja gdzieś tam zostanie z nami, tak będziemy o niej pamiętać. I takie ostrzeżenie dla osób, które chciałyby na przykład w Szopienicach budować deweloperkę, może niekoniecznie.
Może niekoniecznie. Użyłaś takiego słowa ludzie porzuceni, więc najlepszym jestem książka, która generalnie cała jest właśnie o ludziach porzuconych. Mhm. Jak czytałem gdzieś materiały różne prasowe, reklamowe i tak dalej o tym, to pojawiło się takie określenie reportaż totalny. I to jest określenie dobre, ponieważ rzeczywiście to jest dzieło monumentalne zupełnie. To no, sam gabaryt, państwo tego nie widzicie, my to widzimy tutaj, to jest rzeczywiście solidna cegła. Jest to reportaż totalny również dlatego, że autor rzeczywiście zagłębia się w zjawisko głodu na świecie bardzo wnikliwie i przedstawia go czytelnikowi bardzo szeroko, tutaj przechodząc od takich planów szczegółowych, zbliżeń, jakby to filmowo można było ująć, gdzie przedstawia nam po prostu różnych bohaterów właśnie, którzy w tej sytuacji permanentnego głodu żyją, funkcjonują. I on tutaj zbierając materiały odwiedził 10 krajów na kilku kontynentach, więc mamy tutaj i Niger, i Bangladesz, i Indie z Kalkutą, taką stolicą biedy właśnie. Mm-hmm. Ale też Stany Zjednoczone.
O!
Są też Stany Zjednoczone. No zaraz o tym powiem chwilę, albo teraz już, bo w zasadzie, że no tak, tutaj też sam autor mówi, no nie można porównywać sytuacji nędzarza w Stanach Zjednoczonych z sytuacją nędzarza w Nigrze mimo wszystko. To są dwie różne rzeczy, ale to nie znaczy, że takiego strukturalnego głodu i permanentnej nędzy i niedożywienia w Stanach nie ma. Ona jest. Oczywiście wygląda to inaczej, bo ludzie ubodzy w Stanach są potwornie otyli najczęściej.
Tak są nieodżywieni.
Tak, są niedożywieni, dożywieni źle, bo to jest kwestia jakości tego, co jedzą i dopychania cukrem, batonikami tanymi. No to najtańszym fast foodem i takimi rzeczami, więc poznaje się człowieka, że to jest też taki paradoks, tak, że ludzie zamożni są szczupli, ponieważ mają czas na to, żeby się dobrze odżywić, żeby o siebie zadbać, żeby pójść na siłownię, natomiast ci najubożsi po prostu, którzy są zajęci tylko przetrwaniem, nie mogą. Nie, w ogóle nie leży tego z ich zainteresowań siłą rzeczy, tak? Życie na
to jest bardzo faktycznie ciekawe, bo jeszcze kilkaset lat temu ten jakby otyłość była symbolem statusu.
Tak.
Jak byłeś otyły, to znaczy, że nie musiałeś za bardzo wysilać się fizycznie i stać się było na dużo jedzenia.
Tak, no tutaj o tym też jest, znaczy w ogóle tutaj jest o tym, jak się ten głód i nasze podejście do niego, jego przyczyny, jego jakby no, rozległość światowa zmienia w czasie i o tym, jak my, ten lepszy świat, jak to nazywa autor. To nie jest optymistyczna książka, trudno żeby była zresztą, bo ona jest taka bardzo, autor nie unika ocen. Jakby i wskazuje i bardzo jasno mówi, tak, my chcemy o to, po prostu nam ten miliard ludzi jest zbędny. Chcielibyśmy o nich zapomnieć. Dobrze, żeby ich w ogóle nie było.
No tak.
To, że są, to jest kłopot. Tak naprawdę my o nich wiedzieć za bardzo nie chcemy. Zajmuje o jakieś tam akcje charytatywne oczywiście, które nam bardziej mają pomóc, żeby się dobrze czuć, prowadzimy, ale to jest wszystko namiastka. To jest świat, którego istnienia nie przyjmujemy do wiadomości. I to jest moim zdaniem bardzo ważna książka do zrozumienia tego, jak, czym jest XXI wiek i z jakimi problemami się borykamy, tym bardziej, że robi się coraz bardziej sucho i te problemy nie zaczną znikać, tylko i będzie ich coraz więcej.
Tak.
I w końcu przyjdą i staną i popatrzą nam twarz. Tak.
Z widłami.
Tak.
Przyjdą z widłami.
Takim leitmotivem, który się powtarza w tej książce, jest zdanie, które pada... powtarza się jak taki refren właśnie, jak do diabła możemy żyć, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy. I tutaj mówię od takich planów bardzo szczegółowych, przechodzi też autor do ogólnych, bo tutaj oprócz takich właśnie reportaży z miejsc dotkniętych głodem bezpośrednio i o ludziach dotkniętych głodem są, padają liczby, są jakieś strukturalne analizy, co, jak, dlaczego, w którym roku, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, czego nie zrobiliśmy, a co zrobiliśmy źle i w związku z tym z 40 milionów na początku lat 70. mamy w Afryce głodujących milionów 200.
Co zrobiliśmy źle?
Wszystko, co było można tak naprawdę. A czy tutaj nam jakby w wychowanym w tych czasach przełomu między PRL-em a tą nową Polską, nazwijmy to, myślę, że jest taki podświadomy opór i ciężko się nam to przyjmuje, ponieważ tutaj autor bardzo wyraźnie mówi, no, że i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, i Bank Światowy, i generalnie neoliberalizm nie przysłużyły się tutaj temu. Nam to się ciężko, no się tutaj, jak mówię, tam się ciężko tego słucha, no bo dla nas to był skok cywilizacyjny.
Tak,
mimo
my,
wszystko.
My to wspominamy jednak jako błogosławieństwo.
Tak. Natomiast no, tutaj bardzo, bardzo wyraźnie i to jest rzeczywiście rozpisane dość szczegółowo, nie będę w tej chwili się wczytywał w głębiach, ale jest rozpisane, nie wszędzie to było błogosławieństwo. Mm-hmm. Taka szokowa terapia, która nie tylko u nas była zastosowana, okazało się, że właśnie no to jest troszeczkę taka jednak inżynieria społeczna cały czas, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy na przykład dotyka ludzi, społeczności, którzy od zawsze żyli gdzieś tam z podetek, które uprawiali ze swojej roli i to było na jakieś podstawowe wyżywienie mimo wszystko starczyło. Nagle, tak jak mówię, nie będę się wgłębiał co, jak, dlaczego polecam, odsyłam do książki, okazało się, że już im nie wystarcza i że to jakby wszedł świat, do którego wcale się nie pchali, przyszedł do nich sam.
No co, bo mają jakieś zasoby naturalne spodem, pod tą glebą?
No w Nigrze mają mnóstwo zasobów naturalnych i bardzo bogatych, tak. I to, a jest to jeden, to jest też oczywiście, to są takie właśnie rzeczy, to jest kraj, który leży na naprawdę złożach bardzo poszukiwanych i bardzo drogich.
A ludzie na wierzchu
jest jeden z najbiedniejszych krajów świata, tak.
To jest straszne.
To jest przerażające, tutaj też o takich rzeczach, na przykład jak zmieniła się Argentyna, jak tam pampę pod uprawę soi zabierano.
Później karmiono zwierzynę, tak. Trzodę, chleb.
To są w ogóle naprawdę takie bardzo ciekawe historie o tym, że nagle okazało się, że Chińczycy też jedzą mięso.
Tak.
I to się zrobiło, i to nagle był przewrót na rynkach, ponieważ my... To było coś, do czego jakby człowiek, ten świat uprzywilejowany, nie był przyzwyczajony.
Co
tak?
My jemy też jogurty na przykład, bardzo im smakują, to jest drugie.
My jemy w tym lepszym świecie, jak to autor cały czas konsekwentnie nazywa, 60 kg mięsa rocznie. W tamtym innym się jadło 6 na przykład. I nagle ci Chińczycy, których jest dość
dużo,
oni konsumują. Zaczęli być, bogacić się i nagle ceny oszalały.
Okazało się, że bardzo, bardzo opłaca się hodować krowy, tak?
O tym w ogóle, o tym jaki potwornie destrukcyjny wpływ ma giełda zresztą po prostu na to. I tak naprawdę to, że ceny żywności nie są wcale wolnorynkowe, tak? Tylko to są gdzieś, to wszystko jest efekt spekulacji długoterminowych. I też jak to potwornie wpływa na to, jak my, no, świat zupełnie nie jestem zainteresowany.
Nie, to w ogóle nie jest temat. Ciekawa jestem, czy on wspomina tutaj o roślinach modyfikowanych genetycznie, bo z jednej strony naukowcy opracowują takie gatunki w tych rejonach, na przykład gatunki ryżu, które lepiej znoszą suszę, czy mogą dłużej wytrzymać właśnie bez wody. Natomiast z drugiej strony jest straszliwy opór i to ciekawe, opór jest ze strony tego rozwiniętego świata przed tym, żeby temu światu, który jest, który jest głodny, nie dostarczać tych
roślin. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, on wspomina, bo on to, jak mówię, bardzo szeroko tutaj podchodzi do tematu.
Która książka jest gruba, więc pewnie wspomina szeroko.
Jest też gęsta, w związku z tym czytać to trzeba bardzo uważnie. To jest kolejna książka, która jest ważna i gęsta i trzeba się do niej przyłożyć, ponieważ tych faktów, które tutaj autor podaje, jest mnóstwo. Oprócz tego, że to jest też literacki reportaż, bo on jest pisarzem, oprócz tego pisze literaturę piękną. No zaczyna się od takiego w zasadzie emocjonalnego kopniaka, bo jest pierwsza scena, to są trzy kobiety, matka, babka i ciotka, które zajmują się po prostu zmarłym niemowlęciem z głodu. I to jest, no mówi, że to była scena, która mu wyje świadkiem w nigrze i nie może się od niej uwolnić przez cały czas. No i tego tu jest dużo, dużo, dużo więcej. Jest też na przykład o Argentynie, o rodzinnym kraju Caparosa i o ludziach, którzy żyją z wysypiska. Są po prostu ci biedacy z wielkomiejskich faweli, jak oni są w zasadzie, ich życie skupia się wokół tego, że cała aktywność, tak, całe ich życie kręci się wokół wysypiska śmieci. Na którym
zbierają tam różne rzeczy, które można sprzedać?
Można je zjeść. Można znaleźć jedzenie i je sprzedać również. To są wszystko takie rzeczy. Są ci, którzy są szybsi, silniejsi, są na górze drabiny społecznej tam. Ci, którzy są wolniejsi, no w zasadzie radzą sobie kiepsko.
To w Rosji jest też to zjawisko, co dzieci przeważnie na wysypiskach mieszkają.
Tak. No tu, tutaj o Rosji nie ma za dużo, natomiast bardzo szeroka jest ta paleta. Bardzo szeroka i tak jak mówię, od takiego rzeczywiście krańcowego niedożywienia w Nigrze czy w południowym Sudanie, po Stany Zjednoczone, gdzie tak jak mówię, no, ciężko mówić o głodzie takim, że człowiek wstaje i nie wie tak naprawdę, czy będzie dzisiaj jadł i co. Bo to jest sytuacja permanentnego głodu. To też są takie rzeczy, o których my niby wiemy, ale które nam tutaj Caparos uświadamia, że to jest... My nie wiemy, co to jest głód. My możemy być głodni, ale my nie wiemy, co to jest wstać rano i nie wiedzieć, czy coś zjemy w ogóle dzisiaj i jak zjemy i skąd to będziemy mieli i czy będziemy co mieli dać jeść naszym dzieciom.
Znaczy to jest tak straszne do wyobrażenia, że myślę, że ludzie też, to jest jeden z powodów, dla których ludzie nie chcą o tym myśleć i mówić, bo to zbyt boli. Znaczy uświadomienie sobie tego chyba mogłoby spowodować depresję, gdyby człowiek się zaczął nad tym tak naprawdę zastanawiać.
Więc po tej książce nie będziemy nieświadomi już, bo tutaj nie można powiedzieć, że nie wiemy po lekturze. Bo wiem, tutaj też to się zastanawia właśnie Caparos nad tymi różnymi etycznymi kwestiami też oczywiście, na tym jak, czy to, że tych głodujących są 2 miliardy, czy gdyby było ich 100 milionów, to ich głód byłby mniej bolesny, czy byśmy go wtedy zauważali bardziej, czy mniej, on mówi zresztą w ogóle, że nawet na poziomie językowym tutaj ten nasz świat, ten nasz lepszy stara się wyprzeć, bo nie używa się słowa głód, tylko używa się na przykład brak bezpieczeństwa żywnościowego, takich eufemizmów w oficjalnych różnych dokumentach. To jest bzdurą oczywiście, bo co to znaczy bezpieczeństwo żywnościowe? To nie jest jakby takie nazwanie zjawiska poprzez jego zaprzeczenie. Tak? Nie mówi się głodują, po prostu umierają z głodu, tylko
brakuje
im żywnościowego bezpieczeństwa. Tak? Nie jest ta lektura łatwa i też dobrze ją na parę podejść sobie wziąć.
Rozdzielić i między rozdziałami pooglądać sobie jakieś odcinki jakichś optymistycznych komedii.
No, nie wiem, czy to nie jest łatwe. No tutaj nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób się mierzy w ogóle niedożywienie.
Nie mam pojęcia.
Poprzez opaskę zakładaną na ramię.
Aha.
Ponieważ tutaj chodzi o to, czy mięśnie już znikają, czy organizm sam siebie zaczyna zjadać.
Tutaj bardzo wiele zawdzięczamy badaniom w getcie warszawskim, lekarzy z getta warszawskiego.
To jest taki miernik stosowany właśnie w tych najbardziej dotkniętych głodem, najuboższych krajach. Mierzy się zakładając specjalną opaskę dzieciom na ramię, No i jak tam już jest na czerwonej kresce gdzieś daleko, to znaczy, że w zasadzie już nadziei nie ma. No niespecjalnie optymistycznie
bardzo
kończę
pesymistycznie,
to.
Pesymistycznie, bardzo. Ja myślałam, że ja przyniosłam pesymistyczną
ale
książkę.
No też nie bardzo jest wyjście tak naprawdę, no bo tutaj też autor mówi, że no my gdzieś tam jedyne co w tej chwili robimy, to gdzieś jest takie dopalamy te akcje
charytatywne
przeróżne.
Tak. Ja pamiętam, że z dzieciństwa jak zbieraliśmy złotka.
Natomiast,
dla murzynków.
Tak,
już teraz
tak.
To słowo, nie używamy słowa
to było,
murzyn,
to było, to przez cały
ale
czas,
wtedy
to,
zbieraliśmy dla murzynków.
To było przez cały czas PRL-u, tak, zbierało tak. Się złotka na murzynków. O, tutaj też ten autor mówi, że nagle w bogatych krajach też jednak ten kryzys poprzedni, nie ten, który w tej chwili przed nami jest i który zaraz
tak,
w nas
ten
uderzy.
Ten dopiero w nas uderzy, tak.
Ale już ten poprzedni, to był nagle taki moment zachwiania, gdzie w wielu krajach bogatych, które zapomniały o tym naprawdę, że co to jest taka niepewność jutra permanentna, nagle sporo ludzi znalazło się w takiej sytuacji właśnie, że to był dopiero potworne wytrącenie ich, wtrącenie w jakiś dyskomfort,
tak,
że nie wiemy, co
nie,
będzie.
Nieporównywalne nie z sytuacją, kiedy jesteś bardzo głodny, ale myślę, że punkt widzenia zależy od punktu
to
siedzenia.
To cały czas nieporównywalne,
i...
ale mimo wszystko tak. No tutaj... To jest ważne do zrozumienia tego, co się na świecie w tej chwili dzieje i również do tego, co się dzieje na przykład chociażby w tych Stanach w tej chwili, bo jednak ten obraz... Bo mówię, ta książka nazywa się Głód, ale mogłaby się też nazywać Nędza albo Bieda. Albo jak, bo o tych wszystkich zjawiskach tutaj jest po prostu. Potwornie depresyjna rzecz, no bo samo opisywanie tych rodzin to też są ludzie, którzy są... Przez całe życie nie doświadczasz radości w zasadzie. Po prostu.
To jest, to bardziej jest, egzystencja niż
to
życie,
jest,
tak?
No, strasznie, ja byłem naprawdę, no, są fragmenty, które są tak ciężkie, że naprawdę trzeba sobie tę książkę odłożyć po prostu i wrócić za czas jakiś dopiero.
I jak tu ją zarekomendować?
Bo jest, po pierwsze mówię, to jest, wydaje mi się, że jedna z ważniejszych książek wydanych w ostatnich latach. Ona jest do kupienia zresztą wszędzie, ona nie jest, jak powiedziałem, książką najnowszą, ale nie jest też specjalnie stara. Wyszła zresztą nie tak dawno temu kolejna książka tego samego autora, również poświęcona ludziom wykluczonym, uciekinierom, uchodźcom. Nie czytałem jeszcze, ale zakładam, że jest równie optymistyczna co ta.
Czy autor nas stara się wytrącić z takiego samozadowolenia. To...
Tak, no i też tłumaczy, no dla nas naprawdę to są rzeczy, które pomogą nam zrozumieć, no jakby to, tych wszystkich ludzi, którzy na pontonach próbują się do nas dostać. Na przykład to jest tak, że oni przyjadą z pełną świadomością w większości tego, że tutaj będą na samym absolutnym dnie społecznej drabiny. Ale to dno i tak jest wyżej niż szczyt, który oni mogliby osiągnąć u siebie w kraju.
No tutaj nie trzeba wielkiej wyobraźni. Pamiętam, jak się otworzyły granice na przykład Wielkiej Brytanii dla Polaków. Znaczy ja nie mam znajomych wśród osób w tak zwanym kryzysie bezdomności, bo to też jest w tej chwili poprawność polityczna.
Tak.
Każe nam mówić nie ludzie bezdomni, tylko ludzie w kryzysie bezdomności.
Brak bezpieczeństwa,
ale,
żeby... Eufemizmy
tak,
takie...
Ale pamiętam reportaże, gdzie było wprost mówione, wielu z nich mówiło tak dosyć otwartym językiem, że oni wyjeżdżają do Anglii, bo tam na ulicy będzie im lepiej niż tutaj na ulicy. Więc tak, to jest...
I to jest ta jest ta motywacja i dokładnie to jest to samo, że będąc tutaj w najuboższych 5% społeczeństwa i tak będzie im lepiej niż gdyby u siebie w domu byli siebie. Wśród 5% najbogatszych.
Straszna historia. Straszna.
Tak, a przy tym, że cały czas ci najbogatsi bogacą się i w samych Indiach też przecież, które jednocześnie są krajem milionerów.
Tak,
przecież.
Nawet
miliarderów. Są krajem ludzi bajecznie bogatych.
Tak,
są krajem
ludzi zbędnych. Bo
i są, tak.
To też jest dla mnie szokujące sformułowanie, ale widzę, że ono w ogóle jest używane w tej chwili, w tej debacie takiej socjologicznej i międzynarodowej, ludzie zbędni. I to jest, to są właśnie ludzie zbędni.
Tak, i tu mówię, to są rzeczy, które wypieramy ze świadomości, autor nam je bardzo, bardzo mocno stawia przed oczami i uświadamia. Właśnie o ludziach zbędnych. Przy czym zbędni są nie tylko... Tu jest o Indiach na przykład też coś takiego, że na przykład z taką ścieżką kariery dla młodych zbędnych Hindusek jest w tej chwili bycie inkubatorami dla dzieci.
Tak.
I to jest cały przemysł.
Tak.
I to jest legalne, to są całe kliniki, gdzie to się odbywa. One, to jakoś takie są pomysły naszego lepszego świata na zagospodarowanie części z tych ludzi zbędnych.
Zbliżamy się powoli do granicy, do transhumanizmu, do granicy człowieczeństwa.
No nic, nie, polecam gorąco, mimo że książka nie jest. Jest przy okazji też, oczywiście to jest też świetna literatura, no bo nie z pisarzem, to jest taki rzeczywiście najwyższej klasy literacki reportaż, co oznacza, że czyta się ją jeszcze gorzej, bo te opisy...
Bo czyta się ją dobrze.
Tak, bo te opisy właśnie rodzin dotkniętych głodem są literacko świetne, a w związku z tym bolą jeszcze bardziej i czujemy to dużo mocniej, niż gdyby opisał to ktoś złym piórem. Także... polecam.
Okej, dziękuję. No,
ale ostrzegam.
Pewnie sięgnę, ale no będę musiała się psychicznie przygotować. Dziękujemy Państwu bardzo, ale zanim się pożegnamy, to mamy dla Państwa jeszcze niespodziankę. Oddaję głos Szymonowi. Mhm.
Tak, mamy niespodziankę, mamy konkurs z nagrodą oczywiście, no bo wiadomo, że bez nagrody to żaden konkurs. Konkurs jest bardzo prosto. Pierwsza osoba, która w wiadomości do Miasto Brzmienia napisze, o jakiej książce Jakuba Żulczyka mówiłem ostatnio, tę właśnie książkę od nas otrzyma.
Tak, i książka jest ufundowana przez księgarnię Świat Książki, która mieści się w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa. Nie pamiętam numeru, ale znajdziecie bez problemu.
Jest tak i bardzo tej księgarni oczywiście dziękujemy.
Dziękujemy
i pozdrawiamy,
co więcej, książka będzie do odbioru w księgarni. Mhm. Więc warto się zorientować, gdzie się księgarnia mieści.
A dokładnie co i jak, no to już odpiszemy w wiadomości zwrotnej na ten, który
tak
Państwo
jest.
Do nas piszecie. Zapraszamy do klawiatur. Czas start.
Zapraszamy i dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w następnym podcaście. Dzisiaj mówiła dla Was Justyna Wydra
i Szymon Szwajger. Do usłyszenia.